minevala tuunuc. Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy w nowym dniu. Jest to już poniedziałek, 27 dzień września. Zapraszamy do naszego programu, do bycia razem z nami. Pozdrawiam przy tej okazji wszystkich naszych słuchaczy w Polsce i za granicą, słuchających nas w podróży i także w domach. Jeszcze przez godzinę, korzystając z obecności naszego gościa, pana przewodniczącego Rady Miasta Warszawy, pana Jana Maria Jackowskiego, będziemy rozmawiać ten temat bardzo szeroki, właściwie to niedokończony, niezamknięty oblicza, prawda, medialnych linczów, czy medialnego linczu. I myślę, że bardzo ciekawe były te rozmowy przed północą. Jeszcze jest z nami tutaj pan przewodniczący. Będziemy mogli odnieść się do bardzo tu ważnych kwestii. Nawet tak zaznaczając, że tutaj sama osoba pana przewodniczącego jest tylko właśnie przykładem, prawda, ale bardzo dobitnym tego, co doświadcza bardzo dużo ludzi, a nie mają o tym możliwości powiedzieć, czy nawet jakoś się do końca wypowiedzieć, bo te sprawy nie są nagłaśniane w ten sposób. Ja znalazłem taką historyjkę jako przykład pewnej manipulacji w jednej z książek, chyba mówiących o jakiejś tam skuteczności przedstawiania pewnych spraw. Jeden przykładowy dziennikarz zapytał pewną osobę znaną, to taki przykład oczywiście, żeby to nie było, że do pana, kiedy przestał pan bić swoją żonę, prawda? Takie pytanie pierwsze w wywiadzie. No i większość, jak teraz odpowiedzieć, prawda? Większość nie wierzy, kiedy ktoś powie, że prawda, że to jest nieprawda, bo skąd ten dziennikarz może takie pytanie zadać? Musi mieć jakąś wiedzę, prawda? Skoro takie pytanie zadał, to przecież nie zdał je z kosmosu, a ten człowiek kochał swoją żonę i szanował i tak dalej. Jeśli powie nie, to również jest taka interpretacja, że ją nadal bije i nie chce zdradzić się po prostu, dlatego mówi, że nie. A jak powie, że nigdy, no to kłamie, bo jeśli kłamie, że po prostu ją nie bije, to może kłamać, że po prostu tego nie było, prawda? Więc to jest taki przykład, jak dużo zależy od tego, kto stawia pytanie, jak stawia pytanie, a w tym momencie tu nie było pytania, tylko po prostu było napisanie nieprawdy, panie przewodniczący.
Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz rodzinę Radia Maryja, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I tak jak ojciec wspomniał o tym przykładzie z tym biciem żony, no taki przykład, powiedziałbym, drastyczny, to jest też takie drugie klasyczne pytanie. Możemy się zapytać na przykład sędziego, czy to prawda, czy nie, panie sędzie, że pan już przestał brać łapówki. I samo postawienie takiego pytania do osoby przezacnej, no stawia go już w określonym kontekście i też nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie. Ja się tak zastanawiam nad tym, o czym dzisiaj mówimy, a mówimy o anatomii medialnego linczu, w sytuacji, kiedy są ataki na księdza prałata Jankowskiego, nieustające ataki na Radio Maryja i na założyciela, ojca dyrektora, kiedy pojawiają się inne przykłady wśród ludzi, którzy dobrze są znani wśród słuchaczy Radia Maryja, to przypomina mi się takie opowiadanie Friedricha Forsytha. To jest taki pisarz sensacyjny, który właśnie opisuje sytuację człowieka skrzywdzonego przez media. I pisze w tym swoim opowiadaniu, że ten człowiek bardzo długo myślał, co zrobić. Radził się prawników, ale prawnicy mu odradzili dochodzenie na drodze sądowej, bo mówią, wie pan, to będzie długo trwało, będzie dużo kosztowało i nawet jeżeli pan to wygra, to będzie to gorzka satysfakcja po 7 latach. I on długo, długo myślał, co ma zrobić i w końcu postanowił tak zrobić, że tego dziennikarza, ja cytuję cały czas opowiadanie, proszę mnie dobrze zrozumieć, po prostu postanowił niezbyt boleśnie uderzyć w twarz. Uderzył tego dziennikarza i później zameldował sam na policję, że dokonał takiego czynu. Ten dziennikarz był niesłychanie zdziwiony, powiedział, że chce trafić do aresztu, został rzeczywiście zatrzymany w areszcie. W bardzo szybkim wstępie wytoczono mu proces i na tym procesie miał okazję przedstawić swoje racje i pokazać, na czym polegały manipulacje tego dziennikarza. To jest opowiadanie Friedricha Forsytha. Myślę, że ono ma taki wymiar, powiedziałbym, dający wiele do myślenia. Ale wracając do tego naszego dzisiejszego tematu, otóż no, tak się złożyło, że ja również padłem ofiarą kampanii kłamstw i przeinaczeń, zaczętą przez Gazetę Wyborczą, a przez zbliżone do niej media również powtórzoną. Kampanię, która jest oparta na półprawdach, tendencyjnym zestawieniu faktów, gdzie się imputuje, że ja na przykład korzystam z większego mieszkania kwaterunkowego, co nie jest prawdą, ponieważ korzystam z mieszkania czynszowego, za które płacę znacznie wyższy czynsz. Takie mieszkania w Warszawie stoją puste, gdzie się imputuje, że nie płacę podatków, co jest oczywiście nieprawdą i kłamstwem, ponieważ płacę i są dokumenty, które o tym świadczą, między innymi moje zeznanie podatkowe oraz również to, że mam zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkiem. Ale to nie przeszkadza, mimo że dziennikarze gazety wiedzieli o tych faktach. To nie przeszkadza, że w sposób świadomy podawali nieprawdę czy półprawdy, aby uzyskać określony cel. I nie ja jeden, jak powiadam, padłem tego rodzaju kampaniom pomówień. Ona ma wyraźny cel polityczny, chodzi o zdestabilizowanie obecnych władz Warszawy i z taką sugestią, żeby zmienić również przewodniczącego. Te ataki mają głębszy sens i istota polega na tym, że osoby, które w odradzającym się narodzie po czasach totalitaryzmu pojawiają się ludzie, którzy cieszą się pewnym autorytetem w swoich środowiskach, to właśnie próbuje się uderzać w tych ludzi, żeby uniemożliwić w ogóle można powiedzieć, odnowienie się żywotnych sił narodowych i próbuje się w ten sposób infekować rzeczywistość społeczną, a więc życie publiczne, a więc kulturę, a więc naukę. Ja wspominałem w wcześniejszej dyskusji, jak się blokuje stopień profesora, państwowy stopień profesora dla pana profesora Piotra Jaroszyńskiego, jakimi metodami w Centralnej Komisji, która no, takimi kryptokapturowo sądami po prostu decyduje o tym, kto może być profesorem z tytułem państwowym, a kto nie może być, jak się niewygodnych ludzi próbuje eliminować z życia naukowego, ale również w życiu kulturalnym, w życiu społecznym, w życiu politycznym. No, sytuacja z księdzem prałatem Jankowskim i ta kampania oszczerstw i pomówień pod jego adresem, łącznie z wyciekaniem tajnych materiałów z prokuratury, które oczywiście trafiają natychmiast do mediów, no pokazuje, że również próbuje się prowadzić gazety, niektóre próbują prowadzić politykę personalną w kościele i decydować, kto ma być gdzie proboszczem, czy kto ma jaką funkcję w kościele pełnić, no, naruszając tym samym jakby autonomię kościoła, który się reguluje swoimi wewnętrznymi statutami, prawem kanonicznym i procedurami w tym zakresie, no, na które po prostu inne czynniki nie powinny wywierać presji. Także tutaj tych przykładów jest dużo, no można wspomnieć chociażby o niedawnej kampanii przeciwko panu premierowi Janowi Olszewskiemu, gdzie próbowano sugerować, że oto on się miał rzekomo przyczynić do uwolnienia jakiegoś gangstera, ułaskawienia poprzez działania w kancelarii prezydenckiej. I tych przykładów można by mnożyć, już nie wspominając o tych atakach, które były i są nieustannie na ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Absurdalnych, idiotycznych. Tylko, że warto zwrócić uwagę, że te ataki, one mają pewną konstrukcję. Po pierwsze, zazwyczaj jest organizowany przekaz jednostronny z bardzo ograniczoną możliwością obrony, bo człowiek zaatakowany przez te silne media praktycznie niewielką ma szansę obrony i reakcji na to, co go spotyka. Po drugie, jest to robione na tej zasadzie, że ten atak odwołuje się do emocji. Gdzie nie pisze, że ktoś na przykład, o ile ludzie w Polsce można by napisać, że w sposób nieuzasadniony doszli do dużego majątku, jak się napisze, że ma tam 50 tysięcy akcji jakiejś spółki, to jest to abstrakcja dla ludzi, ale jak się napisze, że ma dwa luksusowe samochody, albo coś tam innego. To jest takie uderzenie, czyli w jakiś jeden samochód. To jest zawsze taki przekaz emocjonalny, rozbudzenie negatywnej emocji. On ma, a ja nie mam, prawda? I tutaj budowanie na tym po prostu pewnej kampanii nienawiści, często właśnie na zasadzie, że się imputuje. No przypomnijmy sobie z tym Maybachem, jak było, i z tym niby luksusowym, ultraluksusowym samochodem, którym jakoby ojciec Tadeusz miał się posługiwać. I ten przekaz odwołuje się wyraźnie do czegoś takiego, do emocji negatywnych. Próbuje się również odizolować go w własnym środowisku, osobę zaatakowaną, stwarzając klimat, że tutaj już instancja, coś przełożeni się pytają, wyjaśniają.
No i nie wie co, prawda?
Tak. Tutaj i to są takie, powiedziałbym, punkty węzłowe tego medialnego linczu. Coś, co określiliśmy tutaj mianem medialnego linczu, czyli wymierzania kary bez sankcji prawnej, po prostu w sposób samoistny, samowolny, w tym wypadku przez tych, którzy mają wpływ na media, czy po prostu używają mediów jako narzędzia walki politycznej, czy do jakichś tam jeszcze innych celów, sprzeniewierzając się funkcji mediów, która jest informacyjna, tworzenia otwartego forum debaty publicznej, po prostu opisywania rzeczywistości, a bycia właśnie instrumentem do brutalnych ataków przeciwko różnym osobom. Ale jaki jest cel tych wszystkich ataków? Otóż cel jest oczywisty. No przecież dochodzi w tej chwili do wyczerpania formuły III Rzeczypospolitej. Widać, że ta formuła zaklepana przy okrągłym stole w tej chwili się wyczerpuje. Afera Orlenu, afera Rywina pokazuje, że ci, co się lubią określać mianem elit, jakie jest prawdziwe oblicze, jak to naprawdę wygląda, jakie mechanizmy sterują naszym życiem publicznym, że są równi i równiejsi, są ludzie ponad prawem i którzy po prostu mogą sobie załatwić ustawę, tak jak Agora chciała sobie załatwić ustawę, żeby móc mieć praktyczny monopol na rynku medialnym, to znaczy budować swoją pozycję bardzo silnego czynnika na rynku medialnym, czy jak w przypadku Orlenu, gdzie w sposób przedziwny zapadają decyzje dotyczące kształtu największej spółki, jaka w Polsce funkcjonuje, spółki, która ma ogromne znaczenie również polityczne i spółki, która byłaby w stanie finansować również przedsięwzięcia o charakterze politycznym. Także to wszystko pokazuje, że w tym momencie, kiedy coraz więcej ludzi dostrzega tego rodzaju wyczerpywanie się formuły III Rzeczypospolitej i dostrzega to, jak zgubne skutki dla Polski i Polaków miał grabież majątku narodowego, wyprzedaż majątku narodowego, gruba kreska, powiedzenie takie, że pierwszy milion to monet można ukraść, nieważne skąd się ma pierwszy milion, bo trzeba budować wolny rynek. Cała teoria niewidzialnej ręki rynku. Później z kolei kolejny mit to był taki, że albo nowoczesność, albo tradycja, to znaczy albo budujemy nowoczesne państwo, albo grzebiemy się w przeszłości, w tożsamości i tutaj po prostu pokazywanie, że Polak, żeby mógł w ogóle się, Polska mogła rozwijać, to Polacy muszą zapomnieć o swojej religijności, swojej przeszłości historycznej, o swojej kulturze i wtedy będą dopiero nowoczesnym narodem.
I przykładowo pojawiają się ludzie, którzy myślą inaczej, od razu się ich tutaj ściąga, prawda?
Od razu się ściąga, ale to jest szczególnie w tej chwili silne, czy ataki na Kościół, jakie się zaczynają, chociażby próby wprowadzenia znowu legalizacji zabijania dzieci nienarodzonych, czy chociażby zamach na fundusz kościelny, czyli już wyraźne uderzenie w Kościół. To jest powrót do tej kampanii z początku lat 90. Pamiętamy dokładnie wizytę Ojca Świętego w 91 roku, pielgrzymkę Ojca Świętego, gdzie przestrzegał przez źle zrozumianą wolnością i jakie ataki były ze strony lewicowo-laicko-liberalnych mediów, gdzie wyliczano, ile ta wizyta kosztuje. Wyjątkowo wredna była wtedy kampania taka niby nie bezpośrednio przeciwko Ojcu Świętemu, ale po co on tu przyjeżdża?
Ale częściej każdy całuje, tak?
Tak,
wielkim, prawda?
Tak, ale dzisiaj, jest, oczywiście, ale wtedy. I po prostu ta kampania wtedy przecież była i te ataki przeciwko Kościołowi, i to w tej chwili wyraźnie widać, że jest powrót do tego klimatu po prostu i do takiej konfrontacji.
Czyli taki mechanizm jest też przedziwny, panie przewodniczący, bo na przykład, jest zapisany artykuł i teraz tak, na drugi dzień, no myślę, tak chyba nie było, ale pan prezydent, prawda, nie dzwoni do redaktora naczelnego, nie wiem, czy tam jest na ty, czy nie mówi mu, słuchaj, skąd to masz, czy to jest prawda, tylko za rzeczy piszesz, czy pan pisze, tylko pana gdzieś tam spotyka i mówi, no tłumacz się, kolego, nie? I tak dalej. Więc to jest niesprawiedliwe, prawda, że budzę się na drugi dzień, coś tam gdzieś napiszą i po prostu muszę udowadniać coś takie przysłowie, że się nie zapoznam wielbłądem, czy nie wiem czym.
Mało tego, w tych publikacjach nie wskazano żadnego naruszenia prawa, sami to napisali.
Tylko
takie robienie takiego klimatu, prawda, takiego obrzucania błotem, prawda? To jest takie obrzucanie błotem. Na zasadzie rzucajcie błoto. Kłamcie, a zawsze coś tam z tego po prostu pozostanie. A później tam, no później po prostu osiąga się określone skutki. W tym wypadku wyraźnie chodziło o, czy chodzi o dokonanie zmiany w funkcji przewodniczącego. Ja przypomnę, że w Warszawie, bo to nie wszyscy słuchacze wiedzą, jestem przewodniczącym Rady Miasta, ale współpracujemy ściśle z Prawem i Sprawiedliwością i to jest koalicja, która w Warszawie na szczeblu samorządowym rządzi. Jest dużo sukcesów, które udało się wspólnie osiągnąć. Wiele postulatów również naszych, jestem z Ligi Polskich Rodzin, zostało zrealizowanych. No, między innymi przypomnę, że parada gejowska w Warszawie się nie odbyła dzięki innym naszym działaniom. Przypomnę, że wspaniałe uroczystości powstania warszawskiego 60. rocznicy. To Rada dawała środki panu prezydentowi Kaczyńskiemu. Wbrew oczywiście opozycji, która mówiła, czyli SLD, które mówiło, po co tyle pieniędzy dawać na powstanie.
Obrzydzali,
tak.
Listopadowe powinien zrobić,
tak.
Styczniowe i tak,
tak
dalej. Więc czyli pytanie, kto to chce uszczelnić?
Mało tego, samorząd warszawski, to już moja inicjatywa była, pierwszy podjął akcję szacowania strat niemieckich w kraju. To było rok temu, po roku mamy uchwałę sejmową, która jednomyślnie była przyjmowana. Takich po prostu przykładów działań można by wiele wspomnieć, chociażby my dbamy bardzo również o upamiętnianie przeszłości, to może drobne sprawy dla niektórych, ale myślę, że dla Polaków to ważne, chociażby jak to, że w Warszawie brakuje pomnika Romana Dmowskiego i w tym budżecie są zabezpieczone środki na budowę takiego pomnika, czy brakuje pomnika KL Warszał. To był obóz, który funkcjonował w Warszawie i w którym ginęli po prostu ludzi. Jest to sprawa dość przemilczana w historii. I tego typu inicjatywy również są podejmowane. I to wyraźnie drażni, że może się okazać, że siły patriotyczne, narodowe mogą współrządzić w tak dużym mieście jak Warszawa. Mało tego, mogą odnosić pewne sukcesy i pozytywne działania podejmować. To wtedy właśnie należy uderzyć, zdestabilizować i należy doprowadzić do rozpadu tego układu.
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie, czy właściwie dopowiedzenie tego, co było przed północą. I my już wybieramy telefony, żeby nie tracić cennego czasu. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Cześć Boże, mówię Anna z Warszawy.
Cześć Boże, pozdrawiamy.
Tak, współczuję panu. W związku z tym artykułem i konsekwencjami myślę, że to były konsekwencje jednak śmierci Jezusa. Ale panie pośle, ja chciałam, przepraszam, na początku tego wywiadu pan tak wspomniał, że SLD straciło wiarygodność, ale kiedy? Czy ona była kiedykolwiek wiarygodna?
No tak, przepraszam. Tak. Znaczy, ale miało jednak 30 parę % w wyborach w 2001, w tym sensie mówiłem, a teraz ma 7 czy tam 5,
no tak, ale
czy
to to jest ugrupowanie wiarygodne dla swojego elektoratu, ale przecież nie dla nas.
Słuszna uwaga, panie.
Prawda? Może zbyt mało precyzyjnie pan się wyraził.
Ma pani rację.
Ale kota ma pani chyba po SLD, bo tam się odzywa coś.
Kot płacze, tak, bo się czuje samotny. Albo może w związku z tym, co o panu wypisują, to on też jest może oburzony, bo kot jest szczery i prawdziwy.
Ale nie czyta gazety chyba.
No, nie czyta niestety, ale ma moje poglądy. A poza tym, proszę pana, przecież Jeżeli chodzi, a właśnie, ja uważam, że miał rację pan z Kalifornii, że trzeba mówić, pisać prawdę, przecież Miśnik, mieszkanie Miśnika, w ogóle ten rejon Warszawy nie był zburzony, dlatego że tam mieszkali gestapowcy. I oni po prostu tych domów nie zburzyli. A tak jak w całej Polsce mieszkania po gestapo, czy te właśnie zajmować później NKWD-ści.
Nie straszy w takim mieszkaniu, Boże. Proszę? Nie straszy w takim mieszkaniu.
No straszy, straszy, ale ja proszę, ojca, to mieszkanie to jest najdroższe mieszkania w Warszawie. Najdroższe. I tam mieszkali no bardzo ważni ludzie z NKWD, z Alei Przyjaciół. Tam zresztą tą Aleję Przyjaciół wybudowali przecież architekci, inżynierowie, lekarze. To były mieszkania własnościowe i do tej pory nie mogą tych mieszkań odzyskać, bo takie mamy partie prawicowe właśnie w Polsce. I dlatego taki był szum przeciwko reprywatyzacji, no bo no, Miśnik powinien, jest taki demokrata, podobno, powinien oddać mieszkanie właścicielom, a nie korzystać z tego mieszkania. Ale poza tym jeszcze chciałam powiedzieć o dziennikarzach. Tu przecież pamiętamy, że prasa, która wychodziła w Polsce, została sprywatyzowana, a w tych gazetach pracowali przecież dziennikarze w okresie stanu wojennego, dziennikarzy tych usunięto i zostali sami dziennikarze dyspozycyjni. I później ta prasa została sprywatyzowana. Pozdrawiam pana Aleksandra Hala. Ci dziennikarze otrzymali tą prasę, a później ją sprzedali Niemcom, czy nie wiadomo tam komu. W każdym razie to już prasa nie jest w rękach polskich, ale teraz w tych, warto by było popatrzeć, kto jest naczelnymi tych gazet, na przykład choćby kolorowych. Redaktorem naczelnym pani domu, bardzo poczytnej gazety kolorowej, niedrogiej, wydawanej przez Aksela Springera, jest córka bardzo ważnego NKWD-zisty Nazarewicza. Ona była naczelnym każdej gazety, Super Ekspresu, a teraz jest pani domu. Więc oni znajdują zatrudnienie właśnie w tych gazetach. I przecież będą, zawsze byli dyspozycyjni, będą dyspozycyjni wobec właściciela, prawda? I ja współczuję, w ogóle młodzi ludzie, którzy kończą studia dziennikarskie, nie mają żadnych szans na pracę. Oni może mogą pracować w małym kwiatku, pięknym chatce i takie tam różne rzeczy wypisywać, przepisy kulinarne i nie wiadomo co, bo w żadnych gazetach nie ma, porządny dziennikarz nie ma szans pracy, bo tych gazet prawicowych jest bardzo mało. A w tamtych gazetach, no to wiadomo, że oni będą dyspozycyjni wobec właściciela. A naczelnymi są ci dziennikarze ze stanu wojennego, bo lustracji dziennikarzy nie było. A nawet gdyby byli zlustrowani, to wiemy od młodych dziennikarzy, że każdy artykuł jest uzgadniany z właścicielem gazety, a naczelny uzgadnia z właścicielem. W związku z tym jest polityka niepolska. I to wiadomo, że tak jest. Że to jest bardzo trudna sprawa, nie ma gazet prawicowych, dlatego musimy w tych gazetach, które są katolickie, pisać prawdę o tych ludziach. O Miśniku to my już wiemy, kto tam pracuje, ale w innych gazetach kto pracuje. Oni nie stracili ci wszyscy dziennikarze dyspozycyjni z okresu stanu wojennego. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Aniu. No faktycznie problem mediów, problem dziennikarzy, problem relacji, jakie są, układów, jakie są, to jest bardzo skomplikowany, wydawałoby się, problem, ale generalnie trzeba powiedzieć jedno, że specjalnie chyba były źle prowadzone przekształcenia własnościowe. Myślę tutaj o całym podziale tego majątku po RSW Prasa, ta ustawa z 90 roku, która po prostu praktycznie umożliwiała przejęcie w konsekwencji wielu tytułów prasowych przez kapitał obcy. I dzisiaj mamy taką sytuację, że 70-80% w niektórych segmentach rynku prasowego ma kapitał obcy. Głównie jest to kapitał niemiecki, ale też i inny. I te gazety zazwyczaj ośmieszają tak obronę życia, kwestie rozliczeń za II wojnę światową, kwestie uwłaszczenia, kwestie uporządkowania stosunków własności, kwestie budowania państwa polskiego na stabilnych podstawach, kwestie generalnie przejawów polskiej polityki, to jest to ośmieszane, prawda, że jest to właśnie oszołomstwo, a jednocześnie wrzuca się różnego rodzaju tematy, takie powiedziałbym, mające na celu, właśnie działające na zasadzie SMS, jak mówi ksiądz biskup Lepa, czyli seks, muzyka, sensacja, i po prostu takie relatywizujące całą rzeczywistość, czyli że po prostu, żeby odwrócić ją od ukierunkowania na jakiekolwiek wartości. I to ma dać taki efekt, że po prostu jest taka masa, która tak jakby no, w jakimś sensie obezwładnia ludzi, a wtedy tacy ludzie, powiedzmy, no, przerażeni tym, co się wokół dzieje, bo w mediach jest tylko właśnie, że wkoło jest złodziejstwo, tragedie, no, po prostu są jakby łatwiejszym obiektem działań socjotechnicznych, mających na celu osiąganie określonych korzyści politycznych, no takich właśnie jak postawy w wyborach, czy apatia, zniechęcenie i tak dalej. Także problem mediów jest fundamentalny, ale my akurat jesteśmy w Radiu Maryja, to zostało założone przez ojca Tadeusza, który znakomicie czuje sprawy mediów i właśnie odpowiedzią ojca Tadeusza, no nie było tylko, że się tam krytykuje i opisuje, ale również podejmuje się konkretne działania, tworzy się te media i okazuje się, że udało się i istnieje nasz dziennik, jest Radio Maryja, jest telewizja Trwam i są i inne inicjatywy i dzieła, które po prostu powstają i myślę, że powoli jest możliwość odzyskiwania tego pola, ale oczywiście tutaj kwestia w ogóle myślenia innych środowisk, również środowisk patriotycznych, narodowych, solidarnościowych, niepodległościowych, o budowaniu systemu medialnego, no jest również bardzo istotne.
Bo to jeszcze panie to też ma na zasadzie i na zadaniu ma zniechęcić, prawda, żeby człowiek osłabł, zniechęcił się, usiadł i nic nie robił. W takim sensie, że to taka ta nagonka z różnych stron.
No te nagonki różne cele mają. No przecież nagonka na księdza prałata ma cel bardzo określony, no, od razu zdefiniowany na początku. No chodzi o to, żeby osiągnąć...
myśli.
Tak, żeby ten cel po prostu osiągnąć. Te nagonki mają różne takie, powiedziałbym, szczegółowe cele, ale generalnie chodzi o to, że uderza się punktowo w osoby niewygodne, dyskredytuje się i tu jest używana i coraz częściej, i to może być używane, i takie sygnały dochodzą, metoda prowokacji, czyli na przykład się komuś coś podrzuci, pamiętamy sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko, ja pamiętam takie artykuły z czasów stanu wojennego, kiedy demaskatorsko pisano, że u księdza Popiełuszki, tam to było napisane chyba wtedy księdza Jerzego P., o ile dobrze pamiętam, znaleziono cały arsenał broni, tam rzekomo jakieś granaty, czy jakieś tam przedmioty takie o charakterze broni znaleziono i na ten temat, prawda, pan, który wydaje dzisiaj jeden tygodnik, który wtedy był rzecznikiem, prawda, na konferencji, mówił, że to zgroza, że, prawda, u księdza znaleziono taki. Okazywało się, że to były fałszywki, podrzucone materiały przez służbę bezpieczeństwa.
I napisane, ty masz się bronić, nie to, że ty masz się tłumaczyć, do czego to napisałeś, tylko, że no się po prostu, albo się obronisz, albo się nie obronisz.
Tak, jest. Dokładnie jest to w ten sposób i jest również próba, i to jest bardzo istotne, poderwania zaufania w tym środowisku i takiego doprowadzenia do wyizolowania tej osoby w jego własnym środowisku. A często ludzie bezwiednie powtarzają, mówią, czy czytałeś w tej gazecie tam, czy pani czytała, czy pan czytał, co tam napisano, no to skandal. I takie nakręcanie się, prawda, nawet bez próby jakiejś weryfikacji. Ja wiem, że to nie jest łatwe zweryfikować jakąś wiadomość, ale bez jakiejś takiej refleksji, ale to jest na emocje wszystko obliczone, żeby już zadziałać, żeby już potępić, żeby już wyciągnąć wnioski, już, zanim się człowiek zastanowi, zanim się prześpi z danym problemem.
I coś tam w tym musiało być, bo jakby nie było, no to by na pewno nie pisali, prawda? Jest takie też coś...
Tak, taka obiegowa opinia. Tak.
Odbieramy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Ja Semper Virgina.
Sekula, sekula.
Jan ze Zgierza.
Witamy panie Janie, bardzo proszę.
W związku z dzisiejszą audycją, przepraszam, trochę jestem poddenerwowany. Chcę przypomnieć, że już 500 lat temu nasz pierwszy wielki poeta Jan Kochanowski zaczynał swoją odprawę posłów greckich takim stwierdzeniem. O nierządne królestwo i zginienia bliskie. Wydaje mi się, że ten cytat jest jak najbardziej aktualny w naszej obecnej sytuacji, w tym, co się dzieje. I chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że wrzesień jest dla Polski bardzo niedobrym miesiącem, przypominając tylko pierwszy i 17 września 1939 roku. Uważam, że obaj nasi sąsiedzi, dla których Polska jest niewygodna, to znaczy Niemcy i Rosja, robią wszystko, żeby nas w dalszym ciągu zniszczyć.
Tak,
już króciutko, jedno tylko zdanie.
Tu pan ja nie
tylko tym razem nie stosują broni militarnej, a stosują broń ekonomiczno-polityczną.
Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy.
To jakieś może być też połączenie, bo pan przewodniczący też występował właśnie o te roszczenia, prawda? Czy obliczył, jako żeby obliczyć niszczenia miasta Warszawy.
No i
to takie szukanie wspólnych tych.
I obliczono, to jest w granicach 40 miliardów dolarów.
To też
to są poważne kwoty.
I jutro pan premier może się pocić, prawda?
Ja przypomnę, że Warszawa była w sposób bezprecedensowy zniszczona po powstaniu warszawskim. Niemcy wywieźli z Warszawy 40, i to pracownicy cywilni i wojskowi. Nie były zniszczenia w wyniku działań wojennych, że front się przetaczał w tym, tylko to była zemsta Hitlera na mieście nieujarzmionym. Wywieziono 45 tysięcy wagonów, podkreślam, 45 tysięcy wagonów towarowych z mieniem z Warszawy, komunalnym i osób prywatnych, a następnie przystąpiono do systematycznego niszczenia miasta. To znaczy wysadzano kwartał po kwartale budynki, kościoły, pałace, budynki mieszkalne, szkoły. Niszczono po prostu Warszawę i robiono to w sposób barbarzyński. I Warszawa do dnia dzisiejszego, mówię o obywatelach, mieszkańcach Warszawy i o własności miejskiej, do dnia dzisiejszego z tego tytułu odszkodowań nie otrzymała. I to jest taki przyczynek, to myśmy tutaj tą akcję zainicjowali w samorządzie warszawskim, bo uważaliśmy, że stolica Polski jest szczególnym przykładem doświadczeń i walki z dwoma straszliwymi totalitaryzmami. Ze stalinizmem, komunizmem sowieckim i z niemieckim hitleryzmem, który dzisiaj się rozmywa odpowiedzialność, że właściwie wszyscy byli dobrzy, no była jakaś mała grupka nazistów, terrorystów, którzy tam cały naród niemiecki steroryzowali. Tylko kto wywoził te wagony? Kto to wysadzał? Kto to niszczył? Kto mordował? Musimy na to po prostu spojrzeć w prawdzie.
Dziękujemy, to tak na marginesie, ale też bardzo ważne do powiedzenia. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zdrowie
witam
zawsze.
Ojca, pozdrawiam i pana przewodniczącego. I chciałam właśnie zauważyć, że bardzo musimy, no i trzeba bardzo dbać o Radio Maria, żeby ono nam głosiło prawdę, żeby nie dać go zadusić. Tak jak na przykład chcą właśnie ci, którzy sieją taką propagandę wobec Kościoła. I bardzo bym chciała zwrócić uwagę księdzu Czajkowskiemu, bo on twierdził, że to się rozrasta Radio Maria. A cóż by się miało rozrastać innego? Przecież to jest wielka kultura, wielka nauka, wielka katecheza dla Polaków i całego świata. Dbajmy o to. Także niech ten ksiądz nie mówi i inni, którzy są nawet głowa państwa, do czego to już dochodzi. Nie dopuśćmy do tego. I dziękuję panu przewodniczącemu, że w tej chwili to mówi, a Radio Maria i ojciec Rydzyk mówi prawdę. Także Polacy niech słuchają tego, bo obcy ludzie, z obcych państw nawet, na litość boską, nie w naszym języku, nie w polskim. Oni chcą, żeby im to tłumaczyć, bo to jest prawda. To jest przeciw człowiekowi to wszystko. Także niech Polacy rozumieją i nie dają się, żeby kłamano ich. Przecież są mądrymi ludźmi, na litość boską. Pozdrawiam was wszystkich.
Pozdrawiam pana.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Ja pozdrawiam po głosie. Szczęść Boże. I kolejny telefon odbierzmy do pary, że tak powiem. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Żuław. Chciałbym podziękować panu naszemu gościowi za przybycie do Radia Maria. Ten głos jest bardzo potrzebny, tym bardziej widzimy, co się dzieje w mediach. To dotknęło pana, ale wcześniej przecież księdza prałata Henryka Jankowskiego. Ja tutaj właśnie w tym temacie chciałbym wejść. Proszę zauważyć, że Dziennik Bałtycki, którego właścicielem jest koncern medialny Passauer Neue Presse. To jest Niemiec. Jeżeli z kimkolwiek porozmawiamy, a szczególnie z takich wytrawnych warszawiaków, którzy przeżyli okupację niemiecką, to oni wiedzą, że podczas okupacji była niemiecka prasa dla Polaków. Czym ona się charakteryzowała? Miała ona za cel ohydzić państwo polskie i Polaków w ich własnych oczach. To, co się dzieje teraz, to są takie jeszcze hasło trzy razy o. Ogłupić, okraść, ośmieszyć. Czyli jednym słowem to ujmując, oszwabić. To ma swoje odpowiednie uzasadnienie. Niepokojące jest to, i tutaj to jest moje takie stanowisko, że niestety zwierzchnik księdza prałata Henryka Jankowskiego, zamiast bronić księdza, zamiast stawać w jego obronie.
No, ale panie Krzysztofie, żebyśmy tak. też tutaj nie
poszli. Chciałbym dostać.
O co chodzi? Nie, bo też nie wiadomo, czy nie obroni, prawda, czy nie broni, bo to byśmy taki sąd trochę już chcieli, to jak jedna z gazet, prawda, od razu jeszcze nie ma żadnego skutku, a już mówić o, to jakby było w czasie przeszłym. Więc tu bym może się troszeczkę zatrzymał, prawda?
Tak, bo to z tym trzeba uważać. No, w każdym razie mieliśmy Radio Plus w Gdańsku, które było radio, rozgłośnią radiową Archidiecezji Gdańskiej. W tej chwili już nią nie jest, to już od dawna praktycznie. Trzeba sięgnąć pamięcią 92 albo 4 rok, jak ta rozgłośnia powstawała. Dawała wspaniałe piosenki, ale kiedy chyliła się już ku upadkowi, to była tak podła muzyka, że ją ktoś przejął, nie wiem nawet w tej chwili dokładnie kto, ale to na pewno kapitał zachodni, w tej chwili łagodne przeboje preferuje. No,
w każdym razie to trzeba uważać, bowiem na pewno możemy się tutaj, pan i nasz gość też to potwierdza, nie jest od tego żadna gazeta, żeby sądzić człowieka, ferować wyroki, zanim jeszcze w ogóle sprawa jakaś jest, bo może się okazać, że w ogóle nie będzie żadnej tam sprawy, nie? A tu już jest osądzenie, posądzenie i już jakiś apel, prawda, coś tam prowadzi, idź czy tam gdzieś odejść, czy to jest w ogóle śmiechu warte, no, ale takie to jest, no przecież każdego dnia gdzieś ten tytuł wychodzi i ktoś to czyta.
I proszę zauważyć, że tutaj ataki idą z kierunku, przecież ksiądz prałat Jankowski jest postacią legendarną chociażby z okresu strajków sierpniowych w 80 roku i te środowiska, które atakują teraz księdza prałata, wtedy właśnie były bardzo blisko tych strajków, prawda? I tutaj ten atak następuje. To jest wszystko bardzo ciekawe.
My popatrzyli na te media praktycznie, które uderzają w fundament polskości, Polski katolickiej, no bo jaka inna Polska była w historii, to na dobrą sprawę przyświeca im jedna taka zasada. Czyńcie zawsze to, co zaszokuje innych i wyrządzi im krzywdę. To jest, gdybyśmy popatrzyli na te problemy przez pryzmat tego, to jednak byśmy dostrzegli to. Oni chcą zaszokować, ale jednocześnie chcą zaszkodzić. Dobra,
dziękuję.
Gdybyśmy kogoś innego
głosu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie pana i Żuławy. Przepiękne Żuławy.
Panu Krzysztofowi, ja myślę, że też my idziemy w tym kierunku, że nie tylko, prawda, wybrzydzamy, jakie to media są złe, bo są niewłaściwe podejście, żeby wypunktowali bardzo wyraźnie, do tych ważnych spraw, komu one służą, tylko odpowiedzią też jest pozytywne. Budujmy te media, które już mamy w jakimś zalążku, czy wzmacniajmy te, które już są, albo tworzmy jeszcze mocniejsze i to jest jakaś odpowiedź, prawda?
Tak.
Jeżeli ktoś będzie bardzo potężny dziennik czy tygodnik, ten prawicowy, narodowy, katolicki i będzie kupowany, będzie szedł w wielkich nakładach, trafiał do domów, no to będzie przeciwwaga, bo on będzie po prostu prostował, czy ukształtował to właściwą, prawda?
Przecież teraz bardzo wiele działań praktycznie może być bezkarnych, ponieważ jakby nie ma tej przeciwwagi, o której ojciec mówi. I w ten sposób nie ma takiej, no poza Radiem Maryja, poza naszym dziennikiem, poza Telewizją Trwam, no poza kilkoma jeszcze tytułami prasy świeckiej, katolickiej, czy kilkunastoma, to w zasadzie, ale łączna siła tego w porównaniu do siły natarcia tutaj jest niewspółmierna. I w związku z tym bardzo wiele tych ataków może po prostu bezkarnie być dawanych i później po prostu urabia się. Na tej zasadzie po prostu opinię kształtuje się, podejmuje się pewne decyzje, robi się pewien klimat w stosunku do jakichś środowisk, do jakichś instytucji czy do jakichś osób.
Dziękujemy. Kolejny telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Witam Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam pana posła i chciałem jedną rzecz powiedzieć. Taki wspólny mianownik to jest polityk, który chce w narodzie odbudować więzi społeczne, który chce budować przyszłość na zasadzie pozorów, żeby instytucje również nie były pozorne, żeby nie były pozorne działania, to taki polityk już na samym wstępie jest niszczony i pan się zalicza do tej grupy właśnie polityków. I tutaj pan Michnik ma pewien problem, bo on akurat w swojej gazecie pisał ostatnio o propagandzie sukcesu. Mam tu na myśli Unię Europejską, to było mnóstwo frazesów. Ja zauważył jedną ciekawą rzecz, że ta propaganda zamienia się w propagandę irytacji społecznej i to widać powszechnie. Dlatego on jest troszeczkę zdenerwowany, bije na lewo i na prawo, bo to jest nieładne postępowanie tego pana, to jest całkowicie nie na miejscu. Ale czy ojciec Tadeusz, czy ksiądz Henryk, czy pan poseł, wy chcecie budować w tym narodzie jedno, chcecie odbudować go na tym gruncie Jezusa Chrystusa i naprawdę jesteście dla nich śmiertelnymi wrogami. I tu nie chodzi o pana osobę jako osobę prywatną. Przykro mi, że pana rodzina cierpiała z tego powodu, ale pan jest osobą publiczną. Pan może na przykład, co jest bardzo realne, stać tam w jakimś stopniu na czele tego narodu. I oni nigdy na to nie pozwolą. Ale my, nam trzeba powiedzieć społeczeństwu jedną rzecz bardzo ważną, że jeżeli my sami nie chcemy stać się podmiotem, to my nigdy jako społeczeństwo się nie staniemy tym podmiotem. A pan nikt nie będzie robił wszystko, żeby tak się stało. Pan z kolei ma dobre intencje, to widać. I dlatego może pan jest dla nich wrogiem. To są takie moje refleksje osobiste. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. No i rzeczywiście to, co sobie pan, to nie trzeba tego właśnie potwierdzać, co pan Janusz nam powiedział. Ja myślę, że sam tytuł tych naszych rozmów, prawda, to słowo lincz, nie jest tu bez przyczyny, nie jest tylko tak dla zdoby, czy nadania jakiejś takiej dramaturgii tych rozmów, tylko to jest konkretne, prawda, konkretne zjawisko.
Konkretne zjawisko, no lincz się opierał na emocji, na takiej ślepej pseudosprawiedliwości, prawda, wzbudzanej przez tą emocję. Przez ofiarami linczu, no, padały osoby niewinne, zdarzało się tak. I tutaj trzeba po prostu ten mechanizm zauważyć, że zanim jakieś instancje, które zweryfikują, typu sąd, typu, nie wiem, jakaś tam komisja, czy jakiś urząd zareaguje, już właściwie w cudzysłowie jakby ten delikwent ma być martwy. Martwy, ma nastąpić taka śmierć cywilna w oczach społecznych i nawet jak te instancje go oczyszczą, to w zasadzie możemy mówić o reanimacji, no ale cóż to mówić o reanimacji, kiedy, że tak powiem, efekt został osiągnięty.
Już te kury zadziobały, prawda? To jest też tak. Taki mechanizm, że no i najsilniejszy osobnik dyktuje i potem tak po kolei. Zresztą i lincz też jest bardzo mocnym takim bazowaniem na emocjach. Maksymalnie podkręcone emocje, gdzie w jakimś sensie jest wyłączone czasem myślenie, zdrowy rozsądek, tylko ten dany moment, prawda?
I, tak, to, i proszę zauważyć, że w linczu często biorą udział osoby przypadkowe, które myślą, że w dobrej wierze działają. Ponieważ są emocją podpuszczone przez tych, którzy sterują, wywołują taki lincz, a później one same bezwiednie biorą udział w tym linczu, prawda? No ktoś tam po prostu dał się ponieść emocji i podjął pewne działania, zanim przyszła ta refleksja. I tu jest ten mechanizm tego linczu, jest szczególnie, powiedziałbym, perfidny.
Tak, tak. No i też taki mechanizm, gdzieś słyszałem, efekt orszaku tak zwany, że prawda, coś, jakąś prawdę, pseudoprawdę się wygłasza, trąbi się i do niej po kolei się przyłączają jedni, drudzy wychodzą przypadkowi i przemówi się, prawda, księża, coś tam, coś tam. No i oczywiście ten dopowiada i już robi się gromada i potem, która nawet nie wie właściwie po co.
Tak, a często się wykorzystuje również i kapłana, który może w dobrej wierze chciał coś powiedzieć, ale na przykład się manipuluje jego wypowiedzią, czyli kontekst się zderza i jakby stwarzając wrażenie, że to nawet w środowisku osób duchownych na przykład jakaś postawa, czy jakaś osoba, no jest tam różnie oceniana, prawda, i się dezawołuje daną osobę właśnie tak wykorzystują. Czy to dotyczy osób świeckich, prawda, czy się mówi, zaraz się głosy czytelników uruchamia, mało tego, my nie mówimy dzisiaj o gazecie, ale przecież te wszystkie informacje krążą również w internecie są różne fora, wystarczy wejść na takie fora dyskusyjne i sobie poczytać, jakiego rodzaju tam są wypowiedzi, jak się potrafi ta emocja po prostu sama z sobą
napędzać. Jak to długo funkcjonuje, bo gazeta już nie jest w kiosku sprzedawana, na przykład na portalach internetowych te informacje są ogólnie dostępne i krążą, a coraz więcej osób korzysta z internetu. I to nagle się okazuje, że po prostu jakby to kłamstwo raz rzucone, to tak po prostu zatacza takie koła, krąży, a cel ma jeden, żeby drążyć. I właśnie to na tej zasadzie starej propagandowej. Kłamcie, a coś zawsze z tego zostanie.
No i to jest... Po tym jest bardzo trudno, żeby to wszystko powoli jakoś odkręcać, prawda? Odsączać. Odbierzmy telefon kolejny. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Jezus Chrystus.
No, wieki wieku amen.
Zygmunt ze Szczecina. Ja mam do pana przewodniczącego króciutkie pytanie.
Tak, słuchamy.
Proszę pana, jest nasz dziennik i nasz dziennik ma reklamy. Ja jeszcze nie zobaczyłem żadnej reklamy ze stołecznej z Warszawy. Gdzie Warszawa drukuje reklamy? W jakich gazetach?
Bardzo dobre pytanie. Panie Zygmuncie, już panu odpowiadam. Otóż teraz się zainteresowałem bliżej tą sprawą i muszę powiedzieć jedno, że kilka kwestii mnie zastanawia. Otóż w budżecie miasta Warszawy jest bodajże około 10 milionów złotych. To jest poważna kwota. To jest nieraz budżet niejednej gminy w Polsce. Cały budżet całoroczny. Jest 10 milionów złotych przeznaczonych na różnego rodzaju tam informacje o przetargach, o jakichś tam działaniach miasta, które urzędowo muszą być podawane w prasie. I teraz proszę zauważyć, nie wiem, ja w tej chwili ta sprawa będzie badana, na jakich zasadach na przykład w Gazecie Wyborczej są duże ogłoszenia, w innych tytułach albo ich nie ma, albo są małe, dlaczego akurat jest Gazeta Wyborcza wybierana i ten strumień pieniędzy podatnika płynie na finansowanie tej akurat gazety, a nie innej. No i tu się rodzi szereg pytań, czy to na przykład było na drodze przetargu rozstrzygane, czy badano ofertę innych gazet, powiedzmy w zakresie. I pragnę pana, panie Zygmuncie i słuchacze Radia Maria zapewnić, że tę sprawę zbadamy, ponieważ Rada ma pewne funkcje kontrolne i jest w stanie to zbadać, natomiast decyzje w tym zakresie były podejmowane przez władze wykonawcze Warszawy, bo na pewno nie przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, której mam zaszczyt przewodniczyć.
Dziękujemy za odpowiedź i kolejny głos. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Dobrze, Andrzej z Warszawy. Mnie się wydaje, że to, co spotkało tutaj pana Jackowskiego, to, co się dzieje, to jest robione wszystko ze strachu. Dlatego, że trzymający władzę, czy to SLD, czy Michnik i spółka, to im się udało na przykład zniszczyć etos Solidarności. Natomiast to jest tak, jakby im się udało zniszczyć etos AK. I te wszystkie pomówienia i różne śmieszne takie sprawy, na przykład jeśli chodzi o Kwaśniewski, Ałganów, no byli na wczasach, czy nie byli na wczasach, przecież oni mieszkali obok siebie tutaj w Urbanowce, w Ilanowie. Oleks Ilustracja, czy on tam był współpracownikiem, czy nie był. Przecież jemu jako pierwszemu sekretarzowi w Białymstoku podlegał OSB. I ze strachu robią, uderzanie jest we wszystkich ludzi czynu. We wszystkich ludzi, którzy walczą o kraj i we wszystkich ludzi, którzy potrafią zorganizować innych. Stąd obrona księdza czy Jankowskiego, czy księdza Rydzyka, to jest koniecznością, dlatego że dzisiaj ksiądz Jankowski, jutro ty. Czy jesteś księdzem, czy jesteś pracownikiem, czy kimkolwiek. Natomiast czego się jeszcze boją? Boją się, że jeśli stracą władzę, no to co ich czeka? Więzienie, konfiskata, a w najlepszym wypadku, i tu daję jeden pomysł. Ja 3 lata temu mówiłem o konieczności obliczenia strat w wyniku II wojny światowej, które ponieśliśmy, jeśli chodzi o Niemców. I tu bardzo dobrze, że pałeczkę pan przekazał, pan przewodniczący. Natomiast daję kolejny pomysł. Nie powinno się zabierać ziemi, bo to już jest bardzo, bardzo fajnie, sprytnie, ta ziemia już jest odebrana. Są akty notarialne i z punktu widzenia prawa bardzo ciężko, chyba że jakimiś dekretami, ale to wtedy, jeżeli następuje w kraju przewrót. Natomiast można co zrobić innego? Uchwałą sejmową, oczywiście jakiegoś nowego sejmu, można wykupić to, co zostało rozkradzione, wykup ziemi po cenie zakupu i wtedy byśmy się dowiedzieli, w jakiej cenie ci, którzy byli u szczytu władzy na początku lat 90., po ile oni kupili? Po 100 zł za hektar, czy 20 zł za hektar? Czyli po prostu proponuję wykup majątku narodowego po cenie zakupu.
To dziękuję bardzo, panie Andrzeju. To jest bardzo ciekawa propozycja i myślę, że ona się wiąże jeszcze z inną kwestią, mianowicie w tej chwili dyskutuje się w Warszawie kwestię przebiegu autostrady A2 przez Warszawę. My jesteśmy temu absolutnie przeciwni. Znaczy my, to mówię, Liga Polskich Rodzin jest absolutnie temu przeciwna, żeby A2 przechodziło przez tereny wysoce zurbanizowane. Natomiast tu jest bardzo duże lobby i to się wiąże również z ziemią, bo warto by było prześledzić ruchy własnościowe w tych pasach ziemi, w których planowany jest przebieg autostrady i warto również na to spojrzeć w tym kontekście, zwłaszcza na wschód, po drugiej stronie już Wisły, ponieważ być może jest tak, że jest jakaś grupa, która mając wpływ na decyzje polityczne, mając wpływ na tego rodzaju decyzje, również pod te decyzje podjęła działania wykupu ziemi, które po prostu dadzą wymierne korzyści, bo wiadomo, że te wykupy będą po prostu następowały. I tu na przykład w Polsce nie udało się wprowadzić rozwiązania, które jest we Francji. We Francji jest taki przepis ustawowy, że wykup pod roboty takie publiczne typu autostrady czy jakieś kwestie związane z użytecznością publiczną następuje po cenach 5 lat przed ogłoszeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla danej okolicy. I to jakby ma przeciwdziałać działaniom o charakterze korupcyjnym i spekulacyjnym. I też takich przepisów w Polsce nie ma. To jest taki apendiks mały do tego, co mówił pan Andrzej. Natomiast kwestia tego wykupu, kwestia uporządkowania zawiłych stosunków własności, zaniedbanych w III Rzeczypospolitej, bo przecież ciągle nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, nie ma regulacji, jest bałagan, zwłaszcza to w Warszawie jest szczególnie widoczne, gdzie skomunalizowano i dekretem 1945 roku zabrano ludziom prywatną własność i te stosunki są wyjątkowo zawiłe i właściwie w tej chwili uniemożliwiają jakiś taki racjonalny rozwój Warszawy, ponieważ no, każdy inwestor, wszystko się rozbija właśnie o te tytuły własności. Spekulacja jest tymi tytułami własności. Wyłudzenia są. No bardzo, z kolei wiele osób, które słusznie ubiega się o zwrot swojej własności, bo z naruszeniem nawet ówczesnego prawa dokonywano tego zawłaszczenia majątku. Jest w sytuacji, że nie może tego osiągnąć. Jest to bardzo skomplikowany temat. Ja nie chcę w to w tej chwili wchodzić, ale w każdym razie te kwestie to jest fundament. Fundament funkcjonowania państwa to jest uporządkowanie tytułu własności. I do tej pory III Rzeczpospolita tego nie zrobiła. Przypomnę, że Mała Łotwa, jednym z pierwszych dekretów czy rozwiązań ustawowych, które przyjęto, uregulowano kwestię własności i dzisiaj Łotwa jest na dobrej ścieżce rozwoju gospodarczego, ponieważ te kwestie ma uporządkowane, a w Polsce to jest zawiłe i ciągle słyszymy, że inni składają jakieś roszczenia do jakiejś części Polski.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy jeszcze telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo.
Cześć Boże, nie Panie Pochwalony Jezus Chrystus. Czy można się łączyć do audycji?
Tak, słuchamy Pana, bardzo proszę. Jest Pan na antenie.
Tak. Cześć Boże, witamy.
Proszę bardzo, słuchamy Pana.
Czy jestem na antenie?
Tak, tak? Jest Pan na antenie, tylko Pana włączone radio, więc przyciszyć, bo Pan słyszy.
Przepraszam bardzo, tak, nie, już słyszę.
Śmiało, kto i skąd?
Halo, mówi Jacek z Warszawy. Bardzo przepraszam, bo jestem byłem dziennikarzem Gazety Wyborczej, ale już wywalili mnie parę lat wstecz. Ja słucham Radia Maryja, proszę się nie dziwić specjalnie. Natomiast słucham Radia Maryja od lat, kiedy radio zaczęło funkcjonować. wręcz, jeżeli bym powiedział, że się przeobraziłem, to by było jakieś takie może trochę śmieszne. Natomiast nawiązując do tego właśnie, do tego, serdecznie witam oczywiście gościa pana Jana Maria Jackowskiego i wszystkich słuchaczy oraz ojca prowadzącego. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście chodzi o to, że wywalony zostałem musiałem pracować jako człowiek, który musiał pisać, ale nie spodobało mi się to. I tutaj już nie będę przedłużał. Nie spodobało mi się bardzo wiele rzeczy. Natomiast śledziłem przez wiele lat właśnie takie, proszę zobaczyć, takie powiedzenie nieładne, gnojenie ludzi, którzy chcą coś zrobić. Natomiast, przepraszam najmocniej. Natomiast chciałbym, żeby dobrze mnie zrozumiano. Ja tutaj nie mam nic do człowieka, o którym wspomnę. Nie mam nic do człowieka ani za, ani przeciw, ponieważ mimo, że studiowałem program i tak dalej tego człowieka i już mówię, o kogo chodzi. Proszę nie gniewać się na mnie. Proszę radiosłuchaczy również, żeby nie mieli do mnie pretensji. Natomiast nie chcę porównywać pana przewodniczącego, obecnego tu gościa i z całym szacunkiem, ponieważ wiem, co robi i oby tak dalej, oby mógł to wszystko znieść, te kalumnie. Natomiast był w swoim czasie człowiek, który był niewygodny dla wszystkich, ludzie się go bali i tak dalej, i tak dalej. I przypomniała mi się właśnie w czasie tej audycji taka scena, kiedy to pan Krzysztof Ibisz po dobranocce, a między dziennikiem, przepraszam pana Stanisława Tymińskiego, i przepraszamy, powiedział, przepraszamy, pan Stan Tymiński nie bije żonę. Ja nie chciałbym wiele się rozwodzić na ten temat, niezależnie od tego, co ten człowiek chciał zrobić, czy chciał popsuć, czy chciał naprawić, ale w tym kraju właśnie te kwestie mają nagminne, ale to są duże pole do popisu, jest niesamowite, żeby zgnoić ludzi, cokolwiek chcą zrobić. Ja nie mówię, co tamten człowiek chciał zrobić. Ja wiem, co chce zrobić wiele osób w tym kraju, patriotów. I tych ludzi właśnie się w taki sposób traktuje, że biją żony, że maltretują dzieci. I jest niezmiernie przykro tym, którzy są świadkami, że tak powiem, naocznymi, znają bardzo blisko te osoby, które zjawiają się ich w Radiu Maryja. Nie wszystkich, ale znają bardzo blisko, znają ich pracę i nie wyobrażam sobie, żebym mógł normalnie rozmawiać z takim człowiekiem gdzieś w gazecie, w tej, której pracowałem, przepraszam, w Szmatławcu, okropnym Szmatławcu, a Super Expressie i tak dalej, nie będę tutaj wymieniał specjalnie, ale wiemy, co to są brukowce również i po prostu, drogi ojcze, drogi gościu, drodzy słuchacze Radia Maryja, Obyśmy mieli dużo siły i obserwujmy wzajemnie siebie również. Chodzi mi o to, żeby nie pozwolić tych ludzi tłamsić, ponieważ zawsze jest możliwość sprawdzenia tego, jak to wszystko wygląda w domu u tego człowieka, w pracy u tego człowieka, prawda, co chce robić, jak chce robić, ale nie wchodźmy z butami w ich życie, jeżeli wiadomo rzeczą jest, bo nie mówią sąsiedzi, co na sąsiedzi i tak dalej, chodzi o to, że absolutnie, a znam pana przewodniczącego i jest to osoba, no nie będę tutaj aureoli jakiejś, prawda, natomiast chodzi o to, że jest to osoba naprawdę o nieposzlakowanej opinii.
A długo pan redaktor pracował w tej gazecie?
Mam?
Długo pan redaktor pracował w tej gazecie?
Drogi ojcze, pracowałem 6 lat i byłem niewygodny.
No właśnie.
I byłem niewygodny.
Myślę, że to jest
ściągnęło mi się, tylko proszę wybaczyć za tego Stanisława Tymińskiego, ale właśnie w porze takiej, ja nie wiem, co ten człowiek chciał zrobić. Ja nie chcę, znaczy, ja wiem, powiedzmy, że czytałem program tu i tam, bo każdy z nas musiał się zapoznawać z pewnymi sprawami.
Ale to jest ten mechanizm, wie pan. Panie, czy przestał pan już bić swoją żonę? I teraz to, ja wytłumaczę, że i tak dalej, co nie powiem, to jest źle, a jest efekt jest, prawda?
No tak, a w momencie właśnie takim taka, prawda, taka mowa, czy